Dzień dobry, panie konsulu.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
To ostatni dzień na stanowisku konsula i chyba był pan najdłużej sprawującym ten urząd dotąd w Gdańsku, tak mi się wydaje, 5,5 roku, prawda?
Faktycznie, majże 5,5 roku. No, tak trochę dłużej niż taka średnia konsularna, bo akurat trafiłem w okres pandemii i byli u nas przedłużone terminy na innych stanowiskach też, na innych placówkach.
Nie przykro odjeżdżać?
Szczerze mówiąc, w pewnym sensie tak, bo ja jakoś w jakiś moment odczułem, że na tyle wrosłem w Gdańsk, w Trójmiasto, w Pomorze, spora część mojego serca zostanie na zawsze tutaj. I dlatego to tak jakby rozstanie z jakąś miłością taką romantyczną.
Jednym słowem można podsumować, że stał pan się gdańszczaninem przez ostatnich 5 lat.
Dla mnie to by był zaszczyt, żebym mógł tak powiedzieć, ale na pewno w środku się czuję tak.
A jakbyśmy te 5 lat podsumowali? Co działo się, jeżeli chodzi o konsulat, o mniejszość ukraińską, ale także o obywateli Ukrainy, którzy przyjechali tutaj pracować? Bo to ostatnie 5 lat to bardzo intensywne 5 lat, bardzo duże zmiany.
Jak przyjechałem tutaj w 2016 roku, nawet z punktu widzenia obsady naszego konsulatu, to było faktycznie kilka osób. I te zmiany przede wszystkim były spowodowane podpisaniem umowy bezwizowej Ukrainy z Unią Europejską, która otworzyła drzwi, okienko możliwości dla tysięcy, setki tysięcy naszych obywateli, którzy z tego zaczęli korzystać. I od roku 2017, kiedy ta umowa weszła w siłę, obserwujemy taką geometryczną progresję wzrastania ilości naszych obywateli, a to się przekłada na naszą bezpośrednią konsularną pracę. Wtedy trudno było sobie wyobrazić, że taka dynamika będzie, takie będą ilości, ale też to było ogromne wyzwanie techniczne i organizacyjne dla nas. To chyba było jedne z wielu zadań, które stało przede mną jako przed kierownikiem.
Liczba Ukraińców na Pomorzu w ciągu ostatnich 5 lat, czyli w czasie, kiedy jest pan na stanowisku, wzrosła bardzo mocno. Do tej pory spotykamy Ukraińców prawie na każdym kroku. W taksówkach, w sklepie, w szkołach. Ja jestem szczęśliwy, bo mogę porozmawiać po ukraińsku bez wyjazdu na Ukrainę, ale to jest rzeczywiście niesamowite. Ukraina jest daleko, ta granica jest daleko. Pomorze to kawałek drogi. Co kusi tutaj Ukraińców?
Sądzę, że tu kilka czynników. Przede wszystkim Pomorze, szczególnie jak mówimy o województwie pomorskim, zachodniopomorskim, kujawsko-pomorskim, które wchodzą do mojego okręgu konsularnego, to są regiony z dość dobrze rozwiniętą gospodarką i oczywiście takie regiony potrzebują sporo ludzi do pracy. I to zapotrzebowanie to jest pierwszy czynnik, który jakby przyciąga ludzi z Ukrainy, pracowników z Ukrainy. Ale też trzeba powiedzieć, że ten region jest bardzo komfortowy do życia. Chyba to też jakoś wpływa na wybór naszych obywateli, szczególnie jak mówimy o takich profesjach inteligentnych jak IT. I dlatego ja obserwuję powstanie takich całych wspólnot ukraińskich w tym zakresie profesji inteligentnych, dla których mieszkanie tutaj na Pomorzu jest bardzo dobrym rozwiązaniem na pewien czas, bo my teraz wchodzimy w takie globalistyczne standardy życia, gdzie praca nam dyktuje, gdzie zamieszkamy. Także to chyba te zalety, które ma Gdańsk, które ma Trójmiasto i dlatego przyciąga ludzi różnych zawodów, różnych kwalifikacji i dlatego mamy taką dynamikę. My szacujemy, nie ma takich mechanizmów, żeby precyzyjnie zamierzyć, ile w dany moment jest obywateli na przykład Ukrainy, ale szacujemy, że ponad 300 tysięcy obywateli Ukrainy na północy Polski, to znaczy tutaj w tych północnych województwach, przebywają z różną dynamiką.
Rok 2021, wiek 21 i dwa rodzaje, tak można byłoby powiedzieć, Ukraińców na Pomorzu, bo są ci Ukraińcy, którzy znaleźli się tutaj wskutek przesiedleń w latach 40., to jest oddzielna grupa i są ci, którzy pojawili się tutaj w ciągu ostatnich kilku lat i to są ci imigranci zarobkowi najczęściej. Czy te środowiska się integrują? W ogóle dla Polaków to trochę trudna do zrozumienia sytuacja, że są dwa rodzaje Ukraińców mieszkających na Pomorzu, bo jedni są inni i drudzy są trochę inni. Czy oni jakoś się ze sobą stykają, spotykają, integrują?
I tak, i nie. Tak? Ja powiem tak, że biorąc pod uwagę ilości migracji zarobkowej, migrantów, to na pewno kontakty mieliby być intensywniejsze, mocniejsze, ale dobry taki miernik tego procesu, gdy odwiedzimy na przykład cerkiew grekokatolicką czy prawosławną w Gdańsku, szczególnie w okresie jakichś świątecznych dni, to zobaczymy, że tam połowa, może nawet więcej niż połowa wiernych, którzy przyszli na mszę, są migranci. I na tym poziomie na pewno się integrują, ale jest inna płaszczyzna. Trzeba zrozumieć psychologię migranta zarobkowego, szczególnie sobie postanowili, ja przyjechał zarobić pieniądze, ja nie chcę nic oprócz tego, nie chcę tu, żeby zwracali na mnie uwagę. I tu jakby jest ta inna strona tej integracji, ale chciałbym powiedzieć, że jak pan już wspomniał o tej mniejszości narodowej, która była w skutku akcji Wisła, tutaj powstała na Pomorzu, że oni otworzyli się na tą migrację zarobkową, chociaż mają pewne różnice. Na przykład sporo tych migrantów zarobkowych przyjechali z wschodnich, południowych regionów Ukrainy, gdzie bardzo silne jest używanie na przykład języka rosyjskiego. A te Ukraińcy miejscowe, oni tego języka nie znają w ogóle, bo nie mieli z tym nigdy styczności.
Język ukraiński, ten lokalny, też jest troszeczkę inny.
Troszeczkę inny i trzeba powiedzieć, że fonetycznie język ukraiński jest bliższy do polskiego, aniż do rosyjskiego. I dlatego czasami mogą być takie jakby pewne niezręczności w komunikacji, ale nie zwracając na to uwagi, ta mniejszość ukraińska, Związek Ukraińców w Polsce, który jest reprezentowany tutaj w lokalnych ośrodkach, otworzył się i co mnie bardzo cieszyło, bo to nasz wspólny był taki projekt, takie podejście, ja też przekonywał ich, że musicie otworzyć się, bo te ludzie potrzebują waszej pomocy. I takie pierwsze ciekawe projekty dla nas byli na przykład Święto Mikołaja, kiedy ja zaproponowałem, zaproście tych dzieci migrantów, otwórzcie ten projekt, bo on był zawsze tak dla mniejszości zorganizowany. I z pełnym zdumieniem zobaczyliśmy, jak ilość tych rodziców chętnych, żeby dzieci ich wzięli udział w tym takim bajecznym spotkaniu, wzrosła tam w kilka razy, tak? Bo po prostu już te miejsca, gdzie my to przeprowadzali, już było za małe. Było na to zapotrzebowanie, że te ludzie potrzebują kontaktu ze swoim jakby rodakami, ze swoim środowiskiem takim rdzennym, które jest dla nich w pewnym sensie ważne.
Panie konsulu, a skoro rozmawiamy o podsumowaniach ostatnich 5 lat, to co udało się zrobić? No to choćby tydzień ukraiński. Co prawda w zeszłym roku z powodu pandemii tygodnia ukraińskiego nie było, ale jednak tydzień ukraiński udało się zainicjować. Skwer bez Ruczki to ostatnia inicjatywa. Coś jeszcze?
Nawet jak wziąć tylko tydzień ukraiński, to dla nas to było ogromne wyzwanie, dlatego że no, w każdym zawodzie jest programa obowiązująca, to ty musisz wykonać, jest programa, którą możesz robić, twoja własna inicjatywa. Właśnie to była nasza własna inicjatywa, która nie była oparta na żadnych resursach, żadnych możliwościach, bo nie mieliśmy ani finansowania z budżetu naszego, ani jakichś tu źródeł. I to takie no, bardzo śmiałe podejście i my postawili sobie bardzo ambitną cel. Dlaczego ten tydzień ukraiński? To nie jest dlatego, że tam trzeba coś w sferze kultury zrobić. Ja jestem przekonany, że i na dzień dzisiejszy w społeczeństwie polskim istnieje bardzo mocny taki stereotyp Ukrainy, takiego czegoś, nawet w takich pozytywnych relacjach, czegoś takiego troszkę wiejskiego, trochę takie miłe kresy.
I kozak jeszcze.
Tak, taki kozak, taka dziewczyna w tym pięknym stroju ludowym. I bardzo mało polska publiczność wie o tym, że Ukraina ma bardzo potężną, ciekawą, różnorodną kulturę współczesną. I że Ukraina nie jest takim czymś no, zacofanym, że tam nic się nie dzieje. Tak, no, bardzo, bardzo mamy trudne procesy wewnętrzne w państwie. Nie jest łatwo z różnych powodów też i z zewnętrzno-politycznych. Mamy wojny i tak dalej, ale wbrew temu jest bardzo ciekawe, może nawet właśnie dlatego, że mamy te problemy, oni na pewno jakoś działają na artystów, że oni inspirują się, mają tą energię do tworzenia. I właśnie chodziło o to, żeby te stereotypy jakoś przełamać i pokazać publiczności polskiej i nie tylko polskiej, bo Gdańsk jest miasto takie otwarte i tu dużo turystów przyjeżdża. I też tu są instytucje, które też w tym samym jakby kierunku działają. I my właśnie zaczynaliśmy współpracę z Teatrem Szekspirowskim. I ja uważam, że to było wielkie szczęście i na zawsze będę wdzięczny sławnej pamięci profesorowi Jurkowi Limonowi, który właśnie był tam naszym pierwszym partnerem, z którym pierwszy tydzień przeprowadziliśmy i on nas jakby dał nam wiarę w to, że możemy to robić. To nie był łatwy proces, to moja żona jako wolontariuszka, moja żona Tatiana Jermak praktycznie na swoich plecach wyciągnęła ten bardzo trudny logistyczny, organizacyjny projekt, poszukiwania sponsorów i tak dalej, ale udało nam się, i to właśnie dlatego, że przede wszystkim mieliśmy dobrą współpracę, wsparcie z instytucjami kultury tutaj na miejscu, z samorządami, z miastem, z województwem, które wspierali, obejmali patronatem. I właśnie to nie tylko chodziło o kulturę jako pewien kierunek, ale też o współpracę, o tworzenie jakichś wspólnych projektów, bo przyjeżdżali artyści tam z opery lwowskiej, czy z operetki kijowskiej, czy jazzowe, czy inne, z różnych teatrów współczesnych, nowoczesnych. I budowali te więzi, które później pozostaną. My pojedziemy, ale pozostaną te kontakty. Ja wiem, że na przykład w tym roku Instytut Ukraiński, który był naszym partnerem w 2019 roku, pierwszy wspólny projekt, kiedy my w pierwszy raz mieliśmy zaplecze normalne, finansowo, organizacyjne, on ma już projekty w Gdańsku na następne lata, na ten rok. Także mam nadzieję, że ta bryła, którą jakby nam udało się zsunąć z miejsca, ona będzie jechała i będzie tworzyła ciekawe projekty. Także jestem bardzo dumny z tego Tygodnia Ukraińskiego. No i też pan już wspomniał o Skorupy z Ruczki, bo to też jest bardzo ważny moment, nie dlatego, że obchodziliśmy stulecie Bitwy Warszawskiej, bo podobnie jak z kulturą, ta, w Polsce bardzo mało ludzi wiedzą o sojuszu wojskowym polsko-ukraińskim kwietnia 20 roku. Bardzo mało też i w Ukrainie mało kto o tym zna. To musimy to o tym jakby przypominać. O tym, że 9 maja wspólna defilada wojskowa w Kijowie odbyła się 1920 roku z powodu tego, że wspólne wojsko polskie i ukraińskie wyzwolili Kijów od bolszewickich najeźdźników. Dlaczego to jest ważne? Ważne jest dlatego, że żyjemy teraz w świecie informacyjnym i informacja jest jednym z bardzo ważnych elementów też i jakby działań politycznych, nawet wojskowych, tak zwana wojna hybrydowa. Tak? Nasze przeciwniki, nasze oponenci, szczególnie mówię o Rosji, bardzo mocno naciskają na używanie tych też momentów w pamięci historycznej. I próbują wybudować taką narrację, że Ukraina jest wroga do Polski, że Polska jest wroga do Ukrainy, że nie możemy się pogodzić, że ta pamięć historyczna nie da nam szansów na jakieś wspólne działania. A właśnie my chcemy budować alternatywy, że byli momenty, kiedy razem stawiliśmy czoło wroga i nam się udało. I było zwycięstwo. I trzeba o tym przypominać. Ale jak my to będziemy robić tak raz do 100 lat, przypomnimy jakąś konferencję, przeprowadzimy i znów na 100 lat zapomnimy, to z tego mało korzyści będzie. Dlatego bardzo ważne, żeby ta pamięć historyczna przekładała się na konkretne miejsca pamięci, które muszą powstawać na mapie polskiej i na mapie ukraińskiej. I dlatego właśnie ten skarb z Ruczki jest ważny, bo ja mam nadzieję, tak właśnie prosiłem swoich kolegów tutaj ze Związku Ukraińców, żeby to miejsce było każdego roku 9 maja takim miejscem spotkania i jakby uczcienia braterstwa polsko-ukraińskiego, braterstwa broni, uhonorowania i tych tysięcy Ukraińców, którzy zginęli w bitwie polsko-bolszewickiej i w tym pod Warszawą w obronie Zamościa, ale też i tych setek Polaków, którzy zginęli na przykład w wyzwoleniu Kijowa. Musimy o tym pamiętać, musimy tym żołnierzom oddać hołd.
To żołnierze historycznie, ale także współcześni żołnierze pojawili się na Pomorzu, tylko ci tutaj przyjechali na rehabilitację.
Właśnie też to bardzo ciekawy moment i bardzo ważny element naszej pracy konsularnej był taka opieka nad projektem, który się nazywa Wojna Kaleczy, którego inicjatorem była polska rodzina, co dla mnie jest bardzo ważne. Polska rodzina Markowskich, ojciec tej rodziny ma biznes w Ukrainie i po wydarzeniach na Majdanie on podjął decyzję, że muszę tam pomóc tym rannym po tym Majdanie. No i też tak myślał, że no, tak pomoże tam raz, tam tak. Ale dalej przyszła wojna, przyszła aneksja Krymu, przyszła wojna na Donbasie. I on wciągnął się w ten projekt i trzeba powiedzieć, że dla nas to było nie tylko kwestią tego, że to nasi obywatele, że my jako konsulat musimy się tym zaopiekować. Dla nas to było kwestią tego, że to jest jeszcze jeden moment przypomnienia Polsce, Europie, że Ukrainie wojna trwa, że nic się nie skończyło, że te ludzie, którzy tam stoją na wschodnich granicach, oni walczą nie tylko o niepodległość Ukrainy, ale też o wolność i niepodległość Polski i Europy. I dlatego jestem bardzo dumny, że ponad 300 osób w czasach trwania tego projektu przeszli rehabilitację tutaj w województwie pomorskim, w Osieku. I też to nie chodzi o jakąś taką formalną rehabilitację, że czemu nie mogli to w Ukrainie. Właśnie poziom tej rehabilitacji medyczny, poziom był bardzo wysoki, bardzo skuteczny. I te chłopaki i dziewczyny byli wdzięczni, że tutaj dostali realną pomoc, która jakby polepszyła standardy ich życia. Bo jak on kiedyś nie mógł wstać, on wstał. Jak nie mógł iść, szedł. Nie mógł siedzieć, zaczął siedzieć. To znaczy byli konkretne, widoczne wyniki tej rehabilitacji, ale też jeszcze raz nagłaszam, że to jest polsko-ukraiński projekt, bo rodzina Markowskich Polska, a pieniądze zbierali i w Ukrainie, i tutaj mniejszość ukraińska na Pomorzu. I jeszcze jeden symbol tego, że razem możemy dużo zrobić.
Wspomnieliśmy słów kilka wcześniej o współpracy z lokalnymi instytucjami, a jak wyglądała ta współpraca w ogóle z tymi instytucjami, z władzami lokalnymi, z posłami także, z przedstawicielami władz i tak dalej, i tak dalej. Jakby ją pan krótko podsumował?
Ja jestem dumny z tego, że ta współpraca była moim zdaniem bardzo dobra. Znaczy ja praktycznie nie mogę przypomnieć wypadku, żeby jakieś miałem problemy. Nie wiem, może to specyfika znów tego Pomorza, tak, taka jest, ale na przykład wszystkie pytania, które stosowali się naszej współpracy dwustronnej czy międzyregionalnej na poziomie Urzędu Marszałkowskiego, na poziomie Urzędu Miasta Gdańsk i innych regionów, gdzie ja pracowałem, dostawałem skuteczną, szybką pomoc i też nawet chęć do tego, żeby wspólnie budować te projekty. Na przykład, tak, tak jest bardzo symboliczne było, bo jak przyjechałem do Gdańska w 2016, to było jedno lotnicze połączenie z Gdańska do Kijowa. Tak? I ja postawiłem sobie taką ambitną cel, że trzeba, żeby tych połączeń było więcej, żeby byli do Lwowa, do Odessy, do Charkowa. I ja rozmawiałem z marszałkiem, rozmawiałem z prezydentem, wtedy jeszcze sławnej pamięci Paweł Adamowicz, z dyrektorem lotniska i razem każdy z nich dokładał coś do tego, żeby taki lot powstał, żeby przekonać te komercyjne firmy lotnicze, żeby takie uruchomili połączenie. I tak, takich projektów było sporo. Na przykład bardzo jestem dumny z tego, że wspólnie z Urzędem Marszałkowskim, z portami tutaj gdańskimi i Gdynia, Gdańsk, my wprowadzili w programy konferencji międzynarodowych temat korytarzu transportowego Bałtyk-Czarne Morze. To jest, też jest temat nierozpracowany, dużo w tym trzeba zrobić, ale od takich ogólnych rozmów politycznych my skierowali to już na płaszczyznę rozmów merytorycznych w formacie konferencji i takich projektów było bardzo, bardzo wielu. No i też już wspominałem o wsparciu naszych inicjatyw kulturalnych. Jestem tylko bardzo, bardzo wdzięczny władzom lokalnym i regionalnym za tą współpracę. Też i posłom na Sejm, na Senat, bardzo wielkim naszym przyjacielem jest pan marszałek Bogdan Borusiewicz, który wspiera te nasze inicjatywy polsko-ukraińskie. Inne posłowie, posłanki, także no powiem jeszcze raz, właśnie na poziomie może tej polityki lokalnej, ale też i w pewnych wymiarach, bo my nie reprezentujemy centralny szczebel władzy, tych posłów, które reprezentują Pomorze, mamy bardzo, bardzo dobre relacje.
To teraz czas na pana następcę, który będzie musiał te wszystkie obowiązki przejąć. A wiadomo, kto to już?
To znaczy, ja wiem, kto jest przygotowywany na to stanowisko, no ale z powodów służbowych nie mogę teraz ogłaszać, bo jest pewien porządek wprowadzania.
Objęte to jest tajemnicą.
Znaczy, to raczej taka tajemnica Poliszynela, ale no, jest pewien porządek, jak to się ma odbywać, dlatego nie mogę teraz powiedzieć. Mogę powiedzieć, że to jest dyplomata, który już ma doświadczenie. Na pewno jest przygotowany do tego, żeby dalej pełnić funkcję kierownika konsulatu.
A jakie są pańskie plany? Może zostanie pan w Gdańsku?
Swoje plany teraz właśnie układam, ale na pewno w tej mojej przyszłej działalności Gdańsk będzie zajmował jakieś, tak, ja bym tak bardzo chciał, tak, żeby zajmował jakieś ważne miejsce, bo odczuwam potrzebę kontynuować te relacje polsko-ukraińskie, które tutaj powstali. Sporo projektów, którzy przy moim udziale czy przy mojej pomocy powstali i te instytucje, z którymi my te projekty organizowali, na pewno nie chcę zostawić to bez jakiejś opieki. No i ja już mówiłem o tym, że Gdańsk pozostanie w moim sercu, czy moje serce pozostanie w Gdańsku. Na pewno jakby się nie potoczyły moje przyszłe losy, ale ja nie wyobrażam sobie, żeby ja nie przyjeżdżał do Gdańska. Już mam jakby tam niektóre zaproszenia na wydarzenia, które będą tutaj w przyszłości. Także te przyjaciele, których tu pozostawiam, na pewno nie pozostały mi bez jakiejś wspólnej komunikacji i teraz nie mam jakiejś konkretnej informacji, ale ogólnie na pewno będziemy kontynuować współpracę. Dla mnie bardzo ważne to, o czym pan powiedział na początku, że niby ta Ukraina jest daleko, no Pomorze jest daleko, tak, bo Ukraina ma wspólną granicę z Polską. I właśnie w pewnym sensie obserwowałem, jak Ukraina odkrywa sobie północ Polski, która w pewnym sensie była mniej znana. Tak, Ukraińcy lepiej znali tam Kraków, Lublin, Warszawę, gdzieś tam Gdańsk był bardzo daleko. Także teraz sytuacja się zmieniła. Teraz mamy lotnicze połączenia z Lwowem, z Charkowem, z Odessą, z Kijowem. I ja wiem, że dużo turystów tutaj z Pomorza są zainteresowani zwiedzaniem Ukrainy. Też i zachodniej, i południowej, i Kijowa. Także ja uważam, że ten proces trzeba rozszerzać i moim wielkim marzeniem jest, żeby powstała tak w takim sensie może bardziej wirtualnym, aniż politycznym, chociaż różne mogą być scenariusze tego, ale powstała taka konstrukcja, gdzie Polska i Ukraina będą bardzo zintegrowane między sobą, odegrywali bardzo ważną rolę w Europie Środkowej, bo mają takie potencjały. Dwa największe państwa tutaj w centrum Europy. I jak oni się potrafią dogadać i wybudować wspólną politykę gospodarczą, kulturalną, nie wiem tam, obronną też, to może powstać coś ciekawego, coś na wzór Wielkiego Księstwa Litewskiego, które było tam od morza do morza, ale mówimy w nowych realiach, w nowych politycznych standardach. Nie mówimy o oddaniu jakiejś suwerenności, tylko o połączeniu tych naszych możliwości, które mamy, dlatego żeby wzmocnić nasz wspólny potencjał, żeby zmusić naszych sąsiadów bliskich i dalekich liczyć się z tym, że my jesteśmy razem, jesteśmy mocni i jesteśmy skuteczni w swojej polityce.
Czego życzyłby pan swoim rodakom, mieszkańcom Gdańska, mieszkańcom Pomorza i migrantom mniejszości ukraińskiej i tak dalej, na pożegnanie?
No przede wszystkim mieszkańcom Gdańska ja życzę, żeby to miasto kwitło, bo ono jest piękne, ono jest bardzo komfortowe do życia. Na pewno czasami ten magnes Gdańska, który przyciąga tutaj setki tysięcy turystów, jest troszkę uciążliwy dla mieszkańców tutaj rdzennych. Na pewno musi miasto pomyśleć o rozbudowie infrastruktury komunikacyjnej, dróg, bo już dobrze wiemy te korki wielogodzinowe w czasach piku, w momentach przyjazdu, wyjazdu turystów. Także są jakieś takie wyzwania, które oczywiste, tu nic nowego nie powiem. Ale generalnie rzecz biorąc, też życzę Gdańsku bardziej otworzyć się może na wschód, bo Gdańsk jest otwarty na zachód. Są bardzo dobre relacje z Skandynawią, z Niemcami. Czas też te mosty troszkę w inną stronę. Moim rodakom, którzy tutaj przyjechali w celach przede wszystkim zarobkowych, ja powiem szczerze, ja życzę, żeby jak najszybciej powstali takie warunki, żeby oni powrócili do domu. Bo to nie jest normalny proces porzucania swojego domu rodzinnego, chociaż żyjemy w czasach globalistycznych i te kwestie bardzo teraz są takie, stają symboliczne, ale ja bym chciał, żeby oni budowali gospodarkę ukraińską przede wszystkim i będziemy się starać tak budować naszą gospodarkę, żeby powstali te warunki dla nich, ale też, żeby komfortowo czuli się tutaj, żeby pracodawcy polscy traktowali pracowników z Ukrainy jak pracowników z Polski, żeby nie było tego podziału na swoje obce. Mniejszości ukraińskiej chciałem przede wszystkim życzyć zatrzymania swojej tożsamości. To dla nich bardzo ważne jest i oni to potrafili udowodnić przez lata komunistyczne, kiedy wszystko robiła władza komunistyczna, żeby tą tożsamość wymazać. Także ja życzę im, żeby oni pozostawali Ukraińcami, tak jak chcieli ich dziadkowie, rodzice, ale też, żeby ta ukraińskość nie była zakryta, nie była taka zakonserwowana, żeby oni się nie bali tą ukraińskość otworzyć dla wspólnoty miejscowej, dla polskiej wspólnoty, dla kaszubskiej wspólnoty, tak? Bo ja uważam, im więcej, im większa różnorodność będzie w każdej wspólnocie, tym ona jest bogatsza i mocniejsza. Także tego życzę im, no i chyba wszystkim mogę życzyć tylko dużo zdrowia, bo teraz chyba to jest najważniejszy kapitał, jak najszybciej wyjść z tych tarapat pandemicznych, wrócić do normalności i po prostu cieszyć się życiem i mieć dlatego wszystkie warunki, żeby to życie było komfortowe, wysokiego standardu. Bardzo ważnym elementem tego naszego wspólnego życia jest wzajemne rozumienie i pokonanie tych stereotypów, tych pewnych momentów dramatycznych wspólnej historii. I tego też życzę i Ukraińcom, i Polakom, bo to jest trudne wyzwanie, ale ono nie jest nierealistyczne, ono nie jest takie, którego nie możemy wykonać. Musimy to zrobić, musimy odrobić te lektury historyczne, ale zawsze musimy, jak odrabiamy tą lekturę historyczną, musimy myśleć o przyszłości, a nie o przeszłości, bo musimy budować tą przyszłość, a nie mamy alternatywy. Polacy i Ukraińcy nie mają alternatywy, oprócz tego, żeby być razem i być braćmi, bo inna alternatywa, my już bardzo dobrze z historii wiemy tą inną alternatywę, ona jest tragiczna i dla Polaków, i dla Ukraińców.
I to niech będzie podsumowanie naszej rozmowy. Dziękuję panu bardzo.
Dziękuję bardzo. I życzę wszystkiego najlepszego.